Argentina.
Cześć, witamy was bardzo serdecznie w nowym roku. Jest 2018. Witaj, drogi Kamilu, w 2018 roku.
No, cześć.
Stęskniłeś się za mną?
Wiesz co, kiedy?
No, widzieliśmy się w miarę na bieżąco, ale to nie ma znaczenia. My się stęskniliśmy za wami, za naszymi słuchaczami. Mam nadzieję, że wy stęskniliście się z nami. A dzisiaj, no skoro ostatnim razem zajęliśmy się podsumowaniem roku 2017...
To teraz podsumujemy sobie 2018.
A raczej to, co chcielibyśmy, żeby było warte podsumowania następnie w 2018. W ogóle to nasze podsumowanie z 2017 się strasznie poplątało, strasznie tam się pomieszało.
Co ci się pomieszało?
Znaczy, no, pozycje w top 10 dodały się takie mega ważne, nie?
A, to tam jest, wiesz, umowne wszystko dosyć.
Jak to umowne? Słuchajcie, dorzucamy do tej naszej listy dwie mega ważne produkcje, czyli The Florida Project.
No, zgadzam się, tak.
I Paddingtona dwójkę.
Tak, Misia.
On nie widział, ale ja widziałem i to jest po prostu arcydzieło kina familijnego.
Dobra, takim fanem jesteś, a książkę czytałeś?
Nie czytałem.
No widzisz, a ja czytałem.
A ja oglądałem pierwszą część, a ty nie oglądałeś. Takim fanem jesteś?
Paddington się skończył na literaturze.
Mhm, jasne. A ile było książek z Paddingtonem?
Kurczę, ogrom.
No, a ile ty czytałeś?
No, ogrom.
No patrzcie, tu mnie ma. Słuchajcie, porozmawiamy teraz o premierach, na które czekamy w 2018. Ja z reguły nie jestem osobą, która wyczekuje jakichś filmów. Podchodzę raczej z taką rezerwą i bardziej przyglądam się wszystkiemu, co wychodzi w kinach i zastanawiam się, na co warto pójść. Ale jednak, kiedy popatrzyłem sobie troszeczkę na rozpiskę, to znalazły się przynajmniej dwie produkcje, które są dla mnie, takim praktycznie obowiązkiem, żeby pójść do kina.
No, jest trochę takich.
Co mnie mocno zdziwiło, acz absolutnie pozytywnie. I ja myślę, Kamil, że możemy zacząć od tych najpoważniejszych naszych kandydatów, czy może takie szybkie, jakieś personalne chciałbyś rzucić?
Nie wiem, na pewno czekam, bo już całkiem niedługo w lutym na Disaster Artist. Nie?
Dokładnie.
Hype train, który się utworzył przez ostatnie pół roku w internecie, jest potężny. Wiadomo, jak kultowym dziełem Opus Magnum Tommy'ego Wiseau jest The Room.
A może wytłumaczymy osobom, które nie miały styczności tak na szybko?
Tak, wytłumaczmy. Disaster Artist to jest film traktujący o powstawaniu filmu The Room, który jest uznany chyba w miarę oficjalnie najgorszym filmem wszechczasów, przez co jest bardzo przyjemny i zabawny do oglądania.
Znaczy, tak, najlepszym, najgorszym filmem wszechczasów. O, tak bym to nazwał. Bo gorsze filmy są, ale nie są tak przyjemne do oglądania.
No dobra.
To jest najlepszy, najgorszy film wszechczasów, który daje czystą przyjemność z niemalże każdej minuty, oprócz scen, w których leci muzyka i się dzieją rzeczy różne. Chodzi mi o sceny łóżkowe, przy których też była bardzo...
Nie, są okej, tylko są za długie.
Tak, są
za
długie.
To jest na swój sposób zabawne, więc...
No plus ze świadomością tego, że Tommy Wiseau... No z reguły jest tak, że kiedy kręci się sceny łóżkowe, to przy nich zostają tylko osoby, które muszą być, czyli z reguły reżyser, operator kamery, operator światła, operator dźwięku i, no i sami aktorzy zaangażowani. Ale nie u Tommy'ego Wiseau. Tommy Wiseau miał inną filozofię kręcenia.
On zawołał wszystkich członków ekipy na plan i wszyscy musieli tam być w czasie tych wielu...
Bardzo
ujęć,
wielu powtórek. Jakby to jest ten element,
no właśnie,
który może się wydawać creepy, tak?
Ale to jest właśnie w tym sens, że ta postać Tommy'ego Wiseau jest na tyle ciekawa, jest kontrowersyjna, w zasadzie dużo nie wiadomo, jest owiana jakąś tajemniczością.
Tak, to jest reżyser również osoba grająca główną rolę w tym filmie.
Znaczy w filmie The Room, na podstawie którego jest Disaster Artist.
W którym Tommy'ego Wiseau gra James Franco.
Notabene na zwiastunach wygląda na to, że radzi sobie w tej roli całkiem nieźle.
No, szczególnie, że dostaje nagrody, tak?
Tak.
Dostaje nagrody za swoją rolę i to by było coś, naprawdę, to byłby swego rodzaju
bardzo
precedens.
Bardzo dobry film o bardzo słabym filmie.
Nie, bardziej chodzi mi, gdyby James Franco dostał nominację do Oscara za granie Tommy'ego Wiseau. Jakby to byłby jakiś mały żart
tak,
wszechświata.
Tak, to byłby bardzo, bardzo metahumorystyczny, no.
Sam Tommy Wiseau pojawił się znikąd, nikt w sumie nie wie, kim jest ten człowiek
do
końca.
On sam za dużo nie zdradza na
tak,
swój
tak. Dopiero niedawno on przyznał się, że jest Europejczykiem, w sensie, że urodził się w Europie.
Ale że jest Amerykaninem,
większość doniesień traktuje, że on jest z Poznania.
Tak, tak, to jest straszne.
Że jest z Poznania, że jest naszym cudownym rodakiem Polakiem, Tommy Wiseau. I przyleciał do Ameryki i spotkał się z panem Gregiem Sestero, tak?
Na dobrze? Warsztatach aktorskich.
Tak, na warsztatach aktorskich.
Z których, jak widać, za wiele nie wyniósł.
No cóż, no. I postanowili zrobić film. I Tommy Wiseau z jakiegoś powodu miał pieniądze na ten film, liczone w milionach.
Tak.
I sam nikt nie wie skąd.
Sam stwierdził w jakimś wywiadzie, że ze sprzedaży galanterii sprowadzanej z Korei.
Ale coś mi tu nie gra momentami. Jakby sprzedaż tak, galanterii nie? sprowadzanej z Korei jest ciekawym biznesem, aczkolwiek nie widzę, żeby gość z takim specyficznym charakterem był zdolny zarabiać miliony na tym, będąc praktycznie znikąd, żeby nikt nie wiedział, skąd on jest, no. Czym się rzeczywiście zajmuje, jaki jest jego backstory. I dlatego też The Disaster Artist jest tak ciekawy, bo może wyjawi jakieś elementy, o których my nie wiemy, bo przy tej produkcji pracował rzeczywiście również Tommy Wiseau, mm-hmm. tak? James Franco z Sethem Rogenem, którzy są przyjaciółmi, tacy byli mocno zaangażowani też w poznawanie tej historii, no bo tak podejrzewam, że oni również byli zakochani w tej produkcji i zapoznali się z Tommy Wiseau. Jakoś on rzeczywiście musiał mieć wpływ. W niedawnym wywiadzie Tommy przyznał, że jakby prawdziwość tego filmu oscyluje
99%,
co trochę się nie zgadzało, jakby film jest bazowany w dużej mierze na książce Grega Sestero, mhm. który był aktorem w tym filmie.
A sam Wiseau stwierdził, że ta książka nie jest do końca prawdziwa.
Tak, tak, więc... tak, że coś jest nie tak, że chyba mówił, że 60% jest prawdziwe, więc potem było pytanie, skoro film bazowany jest na czymś, co miało 60% prawdziwości i ma 99% prawdziwości, to jak to się stało? Nie ma co specjalnie aż tak w pełni sensownych odpowiedzi wyciągać od pana Wiseau. On jest bardzo specyficzną postacią, o unikatowym sposobie wyrażania się i dosyć ciekawym charakterze, który ciężko do końca objąć w tych takich naszych normalnych ramach. Warto sobie sprawdzić, jakby mówimy Wiseau, to się pisze W-I-S-E-A-U.
Chyba Wiseau, nie wiem.
Wiseau się, tak? No. Wiseau. Możecie sprawdzić na pewno jakieś różne filmiki na YouTubie z nim, zarówno jako samo The Room, jak i no przez jego właśnie, przez taką jego unikatowość był brany do jakichś mniejszych filmików YouTubeowych, jakichś programów telewizyjnych, seriali, tak tylko, żeby się pojawił, bo jednak kult wokół niego się wytworzył. I mam nadzieję, że The Disaster Artist będzie w stanie ten kult przekazać i wzbogacić jeszcze.
No tak.
A zanim przejdziemy do następnych produkcji, które tak nas zainteresowały, chwila przerwy muzycznej.
Thank you. Okej, wracamy po przerwie. Będziemy rozmawiać o tym, co czeka nas w roku 2018, na co my czekamy. My czekamy na rzeczy, które czekają na nas, czekamy nawzajem z filmami na siebie.
Czekamy na siebie, czekamy na piękno, czekamy na szczęście.
Nie, ale nie chciałem aż tak daleko iść.
Ale ja myślę, że nie chciałem dać ci się specjalnie zagubić, więc postanowiłem włączyć ten górnolotny tryb. Tak, ja widziałem to już w twoich oczach. Wiesz, widzów może, znaczy słuchaczy może i oszukasz, ale mnie nie.
To ty wprowadziłeś mnie w tej chwili w konsternację. Kiedy buduję jakieś skomplikowane zdania bezsensowne, to mnie nie powstrzymuj, proszę. No dobra, z takich filmów, które mają pojawić się w Polsce stosunkowo niedługo, to bardzo czekam też na Lady Bird, ponieważ wszelkie recenzje, które docierają do nas, wszelkie głosy krytyków są powalająco pozytywne.
Przez długi czas utrzymywał się jako jedyny chyba, który miał na Rotten Tomatoes 100%.
Tak, długo się utrzymywał.
Chociaż ja akurat nie przepadam za Rotten Tomatoes, to od razu, to taki disclaimer szybki.
Tak, ale sam fakt, że wszelkie opinie z różnych naprawdę stron bardzo, bardzo pozytywnie wartościowały ten film.
Przy czym wydaje się to taką bardzo klasyczną obyczajówką.
No tak, akcja ma obejmować rok z życia uczennicy w katolickim liceum, która jest odrobinę zbuntowana. To nie brzmi jakoś specjalnie nadzwyczajnie, ale tak naprawdę, gdyby pomyśleć o tych wszystkich najlepszych filmach 2017 roku, które widzieliśmy, to gdyby je tak streścić w jednym zdaniu, to też na pewno nie brzmiałoby jak jakieś nadzwyczajne
historie. Tak, pamiętam, jak zawsze mieliśmy problem, kiedy mieliśmy tak jakoś zgrabnie i interesująco wytłumaczyć, o czym jest Cicha Noc.
Mhm. Tak.
To było jakoś niewygodne, no ciężko jakoś to podsumowywać, a rzeczywiście...
A gdybyś miał w jednym zdaniu streścić, o czym jest The Florida Project na przykład, no...
Też mi bardzo ciężko było.
To nie są filmy z takim bardzo typowym, zwartym, trzyetapowym scenariuszem, nie?
Na szczęście o Paddingtonie mogę powiedzieć, że Paddington, który był
przefantastyczny. Paddington, który był super, był misiem.
Tak, był misiem.
Kurtkę przeciwdeszczową.
Chciał kupić książkę jako prezent na setną urodziny dla swojej cioci. I potem pracował, a potem się różne rzeczy dzieją i trafia do więzienia.
Ale super.
A w więzieniu jest super, w więzieniu jest Ray Winston, który jest golonką.
Tego nauczy was właśnie.
Tak, i magia kina w 2018 roku, już kompletnie dość. Więzienie jest super, serdecznie zapraszamy. Lady Bird rzeczywiście może wzrok przyciągnąć, też ze względu na główną rolę Saoirse Ronan, która też jakoś w ostatnim czasie się rzeczywiście wybiła jako taka postać, taki go-to aktorka, jeśli potrzebuje się rzeczywiście takiej młodej, świeżej krwi, acz bardzo, bardzo rzetelnej w tej swojej grze.
No świeża krew to jest też reżyserka, czyli Greta Gerwig, chyba dobrze czytam, która tak naprawdę jest prawie że debiutantką. Ona wcześniej jakichś specjalnie głośnych produkcji nie reżyserowała, raczej znana była jako aktorka przecież w filmie Jackie, nominowanym do Oscara, mm-hmm. tak? We Frances Ha grała tytułową bohaterkę, też bardzo, bardzo poważany film w wielu środowiskach, więc przeszła dosyć płynnie z bycia aktorką jeszcze niedawno, dosyć, można powiedzieć, czołową aktorką grającą w bardzo głośnych produkcjach do reżyserowania i wygląda na to, że zrobiła to bardzo sprawnie. Wygląda na to, bo jeszcze nie widzieliśmy, dlatego właśnie chcemy się przekonać, czy rzeczywiście tak było.
Oczywiście kibicujemy tej produkcji, ale tutaj już powiedziałaś Greta Gerwig o czymś takim mocno świeżym, no to ja może wezmę kogoś, kto już jednak stał się dla nas takim synonimem niemalże bardzo porządnego kina, dla wielu kina wybitnego, bo chodzi mi o Paula Thomasa Andersona i wychodzące 23 lutego Nić widmo, który ma być finalnym filmem Daniela Day-Lewisa. Wspominaliśmy o nim wcześniej, mieliśmy chwilową kłótnię o Danielu Day-Lewisie, ale tu nie o tym. Londyn, lata 50. I główny bohater jest krawcem, który zakochuje się w jednej, znaczy zaczyna zakochiwać się w jednej ze swoich młodych klientek, on już sam jako tam raczej podstarzała postać. Daniel Day-Lewis oznajmił po zakończeniu nagrywania, że on więcej już grać w filmach nie będzie.
No.
Że to jest koniec dla niego, że on ma już dość. Daniel Day-Lewis jest znany z bycia method actorem, że do swoich ról się bardzo, ale to bardzo rzetelnie przygotowuje, poświęca na to niezwykle dużo czasu, często i swoje zdrowie. Tutaj mam nadzieję, że swojego zdrowia na szale nie położył, ucząc się szycia i to takiego naprawdę profesjonalnego, tak, że rzeczywiście eleganckie suknie wysokojakościowe tworzył.
Miał naparski założone to.
Bardzo dbał też jako postać. On pewnej mierze zarządzał tym, co się wokół niego znajdowało. Zajmował się po części scenografią, przedmiotami, które go otaczały, psami, rasami psów, jakie mają być w pobliżu jego. Daniel Day-Lewis to jeden z najwybitniejszych aktorów, dla wielu najwybitniejszy, jednak facet, który to jest jedyny aktor, który dostał 3 Oscary za pierwszoplanową rolę męską, co już znaczy.
No o czym świadczy. Nie?
Jeden no to może być rola, nie powiem, że przypadkowa, tylko jeden taki przebłysk. 2 no to już znaczy, że ktoś jest w wyższej klasie, ale 3 to już po prostu jest oznaka tego, jak wielki kunszt za tym stoi. A jeśli nazwisko pana Paula Thomas Andersona nie brzmi wam jakoś specjalnie znajomo, to jest pan znany z takich produkcji jak na przykład Aż poleje się krew, z produkcji takiej jak Magnolia, jak Boogie Nights, jak Wada ukryta. To jest facet, który rzeczywiście wie, co robi, kiedy siada za krzesełkiem reżysera.
Aha, nawet na krzesełku.
Rzeczywiście.
Znaczy, ja nie wiem, jak wygląda sytuacja na planie.
Nie znam jego planów, nie wiem, czy on stoi, nie wiem, czy on siedzi, aczkolwiek wiadomo, że jego film oznacza, że jeśli on nakręcił, to znaczy, że powinno być dobre. To jest facet, któremu zawdzięczamy przez wielu uważany najlepszy film z Sandlerem. Lewy sercowy. Więc no, jeśli on był w stanie sprawić, że Adam Sandler
jest już najlepszy film z Sandlerem. Już nie.
No dobra. To Meyerowitz Stories, okej. Ale dla wielu Punch Drunk Love jest zdecydowanie najlepszym filmem z nim. I jeśli ktoś jest w stanie takiego aktora wyciągnąć po prostu na wyżyny, no to wiadomo, że można oczekiwać od niego wiele.
No
zaraz
pewnie.
Przejdziemy do następnych filmów.
No dobra.
Aż chwila przerwy muzycznej się należy. Tym razem ja zacznę, czy chciałbyś ty przejąć?
Mam taką krótką tranzycję, bo w zasadzie czekamy jeszcze na jednego Andersona w tym 2018 roku, na Wesa Andersona.
Dokładnie. No. Może jednak się rozwiń, bo też tak czy tak chciałbym o tym porozmawiać.
No właśnie, w 2018 roku do polskich kin ma wejść animacja Wesa Andersona Wyspa Psów, w polskim tłumaczeniu tak, Wyspa Psów. Animacja osadzona na Dalekim Wschodzie, która będzie opowiadać o chłopcu, który podróżuje, żeby znaleźć swojego psa. Jakby nie widzę, co może się tutaj nie udać. Z Anderson, który tworzy animację, więc będzie miał jeszcze większe pole do popisu w swojej zabawie kadrami, kolorami. Jest bohater dziecięcy, co samo nasuwa na myśl taki film jak Kochankowie z Księżyca. Są psy, które same w sobie są urocze. W jednej z ról głosowych jest Bill Murray, więc tu nie ma co się nie udać.
Ja przepraszam, bo tu mówisz Bill Murray. Ja sobie pozwolę zrobić taką szybką listę. Kto tu gra, tak?
Ja szukałem tych aspektów, które mogą sprawić, że ten film będzie w taki Andersonowy sposób...
Ja myślę, że on będzie fantastyczny.
W Andersonowy sposób uroczy, wiesz. tych elementów szukałem.
Uwaga, czytam. Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Greta Gerwig, o której już przed chwilą pogadaliśmy, Frances McDormand, Courtney B. Vance, Harvey Keitel, Ken Watanabe, Liv Schreiber, Scarlett Johansson.
Liv Schreiber tam będzie nawet?
Jest po prostu...
No rzeczywiście.
Zatrzęsienie. Tilda Swinton.
Scarlett Johansson, no.
Jest zatrzęsienie niesamowitych aktorów, którzy...
Yoko Ono.
No. Ja uważam, że Wes Anderson jest jednym z niewielu takich postaci na świecie, a mi się wydaje, że do tego stopnia jedynym reżyserem, u których każdy chce grać.
Ja go lubię wszyscy po prostu.
Do którego każdy lubi, do którego wszyscy aktorzy pędzą. Praktycznie nigdy nie można usłyszeć, że ktokolwiek odmówił roli Wes Andersona. Podejrzewam, że sami się tam pchają.
No wiesz, no każdy chce zagrać w czymś sympatycznym.
Znaczy, wiesz, sympatycznym. Te filmy nie dość, że są sympatyczne, to są z reguły arcydzieła.
No tak, są przeważnie świetne. Nie?
Grand Budapest Hotel dźwięczy w naszej kinematografii
do teraz.
Wpływa na wiele produkcji. Tak na przykład jak wpłynął na Paddingtona 2. Przepraszam, że do tego Paddingtona ogółem, że tak wracam, ale Paddington 2 wygląda jakby...
Jakby go zanimował Anderson.
Nie, jakby reżyser Paddingtona 1, bo jest ten sam reżyser, po prostu przez ostatnie lata oglądał Andersona i postanowił popodbierać trochę jakichś przyjemnych zagrywek i zobaczył, co sprawia, że film staje się sympatyczny i wrzucił go do Paddingtona 2.
No, Paddington sam w sobie jest po prostu sympatyczną postacią, umówmy się.
No, Artur Żmijewski do tego dokłada.
On tam dubbinguje Paddingtona?
Paddingtona.
Czekaj, wyobrażam sobie.
Artura Żmijewskiego, mówiącego tak. Marmolatko?
Słyszę to, tak.
To jest przepiękne. W oryginale gry go Ben Whishaw, więc dużo, dużo młodsza kategoria wiekowa, ale myślę, że się to idealnie sprawdza. Jakby niestety nie można u nas zobaczyć wersji bez dubbingu, na pewno z pewnością będę chciał. Na święta kupiłem mojej siostrze pierwszą część, więc teraz będę miał okazję zobaczyć ze Sally Hawkins, której naprawdę bym chciał usłyszeć po prostu oryginalny głos. A wracając do Wyspy Psów, Anderson ma za sobą jedną już animację, więc jakby nie ma czegoś takiego, że...
Fantastyczny pan Lis, który też jest kultowy gdzieś tam w różnych filmach.
Tak, więc dla osób, które się boją, że nagle znany reżyser bierze się za animację...
Nie, on to on już potrafi.
On już to potrafi, on wie, co robi. Przy okazji warto też zobaczyć na zwiastun, bo no, ta animacja nie wygląda jak każda animacja, którą widzi się w kinach. Jest to kompletnie inny styl, którego w sumie szczerze, ciężko mi porównać do czegoś. Nawet ciężko mi to specjalnie opisać. To wygląda troszeczkę jak... Mógłbyś mi pomóc? Jesteś w stanie to jakoś zdefiniować?
No nie kojarzy się to z jakąś współczesną animacją na pewno.
Tak.
To się kojarzy z technikami wykorzystywanymi już lata temu.
Z poklatkowością trochę się kojarzy z filmami tego twórcy, który robił Wallace'a i Gromita.
Tak, taki plastelinowy klimat.
Wpuszczony w kanał.
To jest mocno
plastelinowy klimat. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby w pełni. Że mi się wydaje, że tam są jakieś takie eleganckie dodatki.
No już widzieliśmy tylko zwiastun.
No tak, oczywiście. Więc za dużo nie możemy powiedzieć. Ale to oczywiście nie jest wszystko, co oferuje nam 2018. Chociaż kiedy wejdzie się na stronę jakąkolwiek, która podsumowuje te wszystkie premiery, no to czasem można zobaczyć, że no nie jest dobrze, nie? Na przykład 19 stycznia taki atak paniki wchodzi, nie? No,
czekamy z niecierpliwością.
Jakiś DJ, Teddy ma Pascal.
No, ten początek roku wygląda jak takie skupisko nie najlepszych polskich filmów.
Też mi się właśnie tak wydaje. Ale na szczęście 26 stycznia wychodzi Czas Mroku. Czas Mroku, który dla mnie sam w sobie, po obejrzeniu przynajmniej zwiastuna, ja wiem, że nie można po tym określać filmu, nie wydawał się zbytnio interesujący. Aczkolwiek, podobno Gary Oldman gra w nim rolę życia. Czas Mroku jest to biograficzny film o Winstonie Churchillu. Postaci tak interesującej i ważnej w naszej historii, jak i zdecydowanie kontrowersyjnej. I takiej, która jest tematem do dyskusji dzisiaj. Wciela się w niego Gary Oldman. Jeśli wiecie, jak wygląda Gary Oldman, to myślę, że możecie dosyć łatwo dojść do wniosku, że nie wygląda specjalnie jak Winston Churchill.
No nie, ale jak spojrzycie na plakat...
Jak spojrzycie na zwiastuny, jest to absolutnie niesamowite. Wiadomo, że Gary Oldman jest jest jednym z mistrzów akcentów, z mistrzów impersonacji, więc wierzę zdecydowanie w niego, wierzę w jego umiejętności i że on będzie w stanie to uciągnąć. Chociaż, tak jak mówię, średnio interesuje mnie sam film, ale chcę na niego iść tylko i wyłącznie, znaczy tylko i wyłącznie, głównie właśnie ze względu na tak ważną postać, jaką jest Gary Oldman. Nie wiem, czy podzielasz moje zainteresowanie, nie wiem, czy się w ogóle zetknąłeś wcześniej.
Tak, no jasne, słyszałem dużo na temat właśnie tej roli przede wszystkim. Rzeczywiście filmy historyczne to też nie jest moje spektrum zainteresowań, ale to na pewno trzeba będzie zobaczyć.
A zanim przejdziemy do kolejnego filmu, to po raz kolejny właśnie Zapraszamy was na trochę muzyki. Powracamy. Niespodzianka. Mam nadzieję. Powracamy do filmów, które pojawią się u nas w 2018 roku, na które czekamy, bądź na które nie czekamy, bądź takie, które po prostu zdecydowaliśmy się w jakimś stopniu zaszczycić naszą uwagą. Teraz muszę przyznać, że mój chyba faworyt na rok 2018, pomimo, że tak mówiliśmy... Nie. O tym miałem zamiar pogadać, ale to potem. Nawet nie The Disaster Artist, tylko najnowszy film Guillermo del Toro, czyli Kształt wody, którego recenzje są fantastyczne. To jest nie wiem, czy mało powiedziane, ale są zdecydowanie fantastyczne. Krytycy kochają ten film, a ja kocham twórczość Guillermo del Toro, to znaczy oczywiście nawet jeśli ma tam jakieś potknięcia czy filmy, które są tylko dobre, to magia, którą on sprzedał mi za pośrednictwem Labiryntu Fauna, jest tak potężna, że jestem w stanie brać w ciemno, co tylko jest on mi skory zaprezentować. Szczególnie, że główną rolę w tej produkcji gra aktorka, która ostatnimi czasy po prostu strasznie, strasznie mnie zainteresowała, zauroczyła na swój sposób i sprawiała, że po prostu się chciałem rzeczywiście przyjrzeć jej filmografii. To mi się rzadko zdarza, żebym się na tyle zainteresował jakąś postacią filmu. Chodzi mi o Sally Hawkins, która często określana jest jako najlepsza aktorka, której nie znasz. Bo to jest pani, która z reguły wciela się w role poboczne i to takie ciche, spokojnego serca. Ona ma taką bardzo, bardzo specyficzną buzię.
A przecież ja ją znam.
No to się bardzo cieszę. Kamil, nie uznawajcie Kamila teraz za nikogo. Ma po prostu problem z kojarzeniem twarzy z nazwiskiem pani Hawkins.
Ja ją znam, ale nie mam pojęcia, w czym ją widziałem.
Właśnie, o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. To był bardzo, bardzo mocny rok dla niej zeszły, bo tak jak wyszły dwa filmy z nią, takie naprawdę mocne w zeszłym roku na całym świecie, tak u nas dopiero przyszły. Znaczy jeden przyszedł. Trochę się zamotałem. Jeden przyszedł rzeczywiście w 2017 i to był Modi. Film tak, tak jedynie okej, porządny, tak jej rola zasługuje na olbrzymie brawa. Pani Hawkins gra tam Maud Lewis, kanadyjską malarkę, taką folkową, która cierpiała na stopniową degenerację, to było bodajże mięśni i stawów, która sprawiała, że ona coraz bardziej była powykręcana. Jak wszyscy wiemy, jednym z takich klasycznych, świetnych elementów, które mogą spotkać aktora na jego drodze, to jakaś dobra rola, dobrze napisana rola, no, upośledzona ruchowo bądź umysłowo.
Wiem, gdzie ją widziałem. Gdzie w jej pełnometrażowym debiucie, gdzie grała niewymienioną w czołówce mieszkankę wioski w Mrocznym Widmie.
Tak, dokładnie, w Mrocznym Widmie.
Tam ją widziałem.
Ale ja nawet zająłem czasu sobie na tyle, żeby sprawdzić, gdzie ona jest.
Poszukałeś jej?
Nie, bo jakby nie można jej twarzy, nie widać jej twarzy. Ona jest w tym, wiesz co, ostatnia scena filmu, ostatnia scena na Nabu, jak oni świętują
tak,
wszyscy,
ona tam,
to ona jest w tych, wiesz, w tych masach ludzi po boku.
Czyli była statystką po
tak,
prostu.
Tak, była statystką jeszcze w czasach szkoły filmowej. Ona tam się przyznawała, że bardzo, bardzo miło spędziła tam czas, jako że no, po prostu, wiesz, Gwiezdne Wojny i tak dalej, przebrali je w to wszystko i jeszcze dostała pieniądze. Do tego wystąpiła właśnie w Kształcie Wody i są pogłoski, że to jest szansa dla niej na zdobycie Oscara.
O.
Mówiliśmy o upośledzeniu ruchowym u pani Molly. Niewykluczone też, że o jakimś takim emocjonalnym. Za to w Kształcie Wody gra ona niemą, osobę niemą. Mhm. Co już jest jakimś wyzwaniem aktorskim, z pewnością musi dużo...
Się nie musiała kwestii uczyć.
No, przynajmniej tyle. Gra niejaką Elisa Esposito, która pracuje jako woźna w tajnym rządowym laboratorium.
To znaczy, że nic nie wygada.
Tak, o to myślę, to ja myślę, że o to
humor.
Chodzi. Ja myślę, że to jest, że tak to będzie wytłumaczone, wiesz? Że ona po prostu nic nie wygada.
Tak, trzeba się wybrać do kina i sprawdzić.
Zakochuje, znaczy nie zakochuje, tylko zaczyna tworzyć relacje z człowiekiem amfibią. Tajnym rządowym projektem, podwodnym, człowiekiem żyjącym w wodzie. Guillermo del Toro ma talent do tworzenia fantastycznych postaci, ma talent do tworzenia elementów niestworzonych kompletnie, no i szczególnie, że po raz kolejny zaangażował Daga Jonesa, który jest mistrzem absolutnym występowania w filmach w kostiumie. Czy to zawsze aktorsko tam super gra, to już pozostawiam do oczywiście otwartej dyskusji, aczkolwiek kiedy potrzeba kogoś, kto się niesamowicie porusza i kto świetnie pracuje z kostiumami, to Doug Jones jest tą idealną osobą. Pamiętam, jak w Labiryncie Fauna oglądałem takie materiały zza kulis, jak on się uczył swoich hiszpańskich kwestii fonetycznie, jeszcze będąc ubrany w olbrzymi strój właśnie Fauna, który go tam nakładali przez parę godzin, co było fantastyczne. A szybko wracając jeszcze do Sally Hawkins. Sally Hawkins jeszcze również w zeszłym roku miała niezwykle świetny film pod tytułem Paddington 2.
No tak.
Udaje mi się naturalnie wcisnąć Paddingtona w każdy segment. Proszę.
Rozpisał sobie scenariusz.
Nieprawda. Proszę.
Jak poprowadzić audycję, żeby przed każdą przerwą, bo teraz nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale na każdej przerwie muzycznej prawdopodobnie będzie muzyka z Paddingtona dwójki, więc jakby przepraszamy.
Znaczy, ja bardziej myślałem, że będziemy puszczać jakąś najlepszą...
I z jedynki z dwójki.
Nie, jakąś ulubioną naszą muzykę wydaną w 2017, tak myślałem.
No, ciężko
że...
będzie.
Tak? Nie słuchałeś specjalnie niczego?
Nie, raczej nie.
Anno Domini 2017
chyba.
Nic ci nie siadło?
Musiałbym sprawdzić, ale nie wiem.
To zobaczymy. Tego jeszcze nie ma zaplanowane, ale wiedzcie, że za każdym razem, kiedy słuchacie naszych audycji, to jest oczywiście starannie wyselekcjonowane przez nas, żebyście sobie nie myśleli. Ja nad tym siedzę, ja wypełniam za X-y. To jest ciężka robota. Ja bym chciał, żeby mi taki Paddington pomógł. Z Paddingtonem byłoby lepiej. Ja na pomarańczową marmolatkę, to ja mam teraz takie parcie, że jak będę wracał do domu, to wstępuję do mojego sklepu osiedlowego i kupuję marmoladę pomarańczową.
No
mam nadzieję, że znajdę.
No dobrze, bardzo proszę.
Zanim jednak powiesz, co chcesz powiedzieć, a wiem, że patrzysz na mnie wzrokiem, no, niezwykle zainteresowanym.
Ty cały czas wytykasz, że ja patrzę się dziwnie, że coś, że...
Bo ja się czuję atakowany po prostu przez stół. Zapraszam,
przez stół?
Zapraszam na przerwę.
Stół cię atakuje?
Na przerwę muzyczną, bo się zaczyna agresywnie robić.
no dobra, jest rok 2018, jesteśmy my, nowy rok, nowi my. Dobra, nie, 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 weź.
Kończymy audycję, wychodzi, rzucił słuchawkami, wróć, wróć. Weź to krzesło, jak to krzesło odsunąłeś? Ty będziesz podłogę skrobał
dobra,
potem?
No. Dobra, dobra, okej.
Ale zgubił wątek, ale go
kupiłem. Będziemy w 2018 roku chodzić do kina i oglądać filmy, potem będziemy je w swojej głowie przetwarzać, będziemy wam o nich opowiadać. To będziemy robić w roku 2018.
Gratuluję nam takiego planu.
Rok 2018, bardzo wyjątkowo, jeśli chodzi o kinematografię, jest rokiem kontynuacji, zupełnie inaczej niż poprzedni rok, jeszcze poprzedni.
To się w ogóle nie zdarza.
Będzie Hotel Transylwania 3, czwarty Madagaskar, będzie mnóstwo, jakiś będzie Predator
czwarty,
nowy.
Będzie czwarty Madagaskar? Tak. W tym roku? Jak jeszcze żadnego zwiastuna nie wydali? O, jest
tak,
sequel...
1 czerwca tego samego dnia, co drugi Deadpool, proszę ja ciebie.
O, drugi Deadpool, sequel ale... Pszczółka Maja, Miodowej Igrzyska.
Super, tak.
Widziałem wczoraj zwiastun, Miodowe będąc igrzyska. Na Paddingtonie.
No tak, no. No tak, no jasne. Pewnie, że widziałeś. Ale ja chyba tak na jeden taki sequel czekam. Na sequel, tak, bo to druga część i nie ma mocnych będzie w lipcu. Ja chcę to 15 zobaczyć.
15 lat.
Ja tak w zasadzie nie jestem nigdy jakoś tam specjalnie podekscytowany tymi kolejnymi częściami animacji. Niespecjalnie mnie to grzeje nigdy, ale drugich i nie ma mocnych chcę zobaczyć. Tym bardziej, że zobaczyłem jakąś taką zajawkę zwiastun i ona zaczyna się... Jakby pokazuje akcję drugiej części, zaczynając się dokładnie w tym punkcie, w którym skończyła się pierwsza część sprzed 15 lat.
Tak.
Bo tam ktoś zarzucał nawet w komentarzach, że ta animacja jakaś taka niedociągnięta, że coś, a ona po prostu jest, że tak powiem, tą samą animacją co 15 lat temu.
Znaczy, nie.
Ktoś tam zarzucał, że te tła są takie mało precyzyjnie wykonane, ale...
Trochę tak, mi się wydaje, ale wiesz co, mi się wydaje...
Ale to jest konwencja.
Wiesz co, nie, mi się wydaje, że to będzie tylko zagrywka na pierwsze 10 minut.
Może,
że oni, żeby nas tylko ogarnąć w tej przestrzeni.
Może. Przypomnijcie sobie, co działo się 15 lat temu.
No właśnie, nie?
Pewnie
że
tak.
Na starcie zrobią tak, że pokażą tak dokładnie, jak to było, ale wiesz, po pierwsze, jak będą, nie wiem, walczyli z jakąś nową postacią, no to
nie,
będą
nie
mieli...
Nie, nie będą walczyli z tą samą postacią. Z Samuelem L. Jacksonem, który gra czarnego bohatera, który nazywa się Mrożon. Boże, jak to jest piękne polskie tłumaczenie.
Ale Gąsowski u nas też bardzo fajnie go grał.
Tak,
Samuel
tak,
Jackson,
tak.
Spoko, ale Gąsowski,
no, Gąsowski dawał radę wtedy.
Znaczy, oni chyba będą walczyć z tym, który się pojawił na końcu pierwszej części, nie? Z tym gościem kretem takim, co wyjechał na tym wielkim świdrze.
No chyba potrzebujemy przypomnienia rzeczywiście.
Tak, ale to wtedy tworzy okazję do tworzenia nowych lokalizacji i oni wtedy już nie muszą się trzymać tej
nie,
animacji.
Jasne.
Poza tym, jeśli będą mieli bardzo ważnym elementem, bo w jedynce na koniec ujawniły się moce najmłodszego członka rodziny.
No to będzie
i
tak.
Przy okazji został praktycznie zniszczony dom, więc jak oni będą go wychowywać, to będą mieli nowy dom, to wiesz, zaraz masz bardziej skomplikowanie
zbudowanego. To było przemyślane. Oni 15 lat potrzebowali, żeby to rozplanować, więc...
Ale jest to coś, na co ludzie czekają. I szczególnie właśnie, że 15 lat minęło i tam zawsze przyrównują do tego, do tej znanej kwestii z pierwszej części, kiedy główny zły jest chłopakiem, którego pewnego razu jako swojego pomocnika odrzucił główny bohater filmu. I on mówił, że możemy współpracować. A on mówi, 15 lat za długo.
To jak w Twin Peaks było tak samo. Tam też tak było, że do zobaczenia
musieli,
za 20
musieli,
lat.
Musielibyście zobaczyć, jak mu się oczy rozświetliły, jak nagle tego Paddingtona mógł Twin Peaksami skontrować.
Ja muszę to skontrować jakoś, no.
Chociaż raz to ja mogłem raz gadać tylko o
tym
jednym.
Tym samym, nie?
Ale co do sequeli, no to ja rzeczywiście czekam też na tego Deadpoola, nie? Ja przyznaję, że Deadpool pierwszy mnie kompletnie kupił, chociaż dwójki się rzeczywiście boję. Ja tak jak mówię, nie jestem osobą, która na jakieś filmy się specjalnie nastawia, która ma taką wewnętrzną potrzebę, żeby coś było świetne
raczej,
i tak dalej.
Raczej jak się idzie do kina, to się na bieżąco patrzy.
Tak, jak się nie uda,
nie?
To się nie uda. Jestem dosyć tak nastawiony mocno z dystansem. Ale wiesz co, ja tak popatrzyłem i jest jeden film, na który ja podejrzewam, że ty po prostu pójdziesz. I chodzi mi, że na pomiędzy słowami ty pójdziesz drugi raz.
Pójdę. Właśnie miałem powiedzieć, że w tym roku czeka nas sporo premier, które widzieliśmy na Gdyńskim Festiwalu Filmowym i duża część z nich jest naprawdę warta obejrzenia. I myślę, że na niektóre z nich po prostu wybierzemy się jeszcze raz.
O, choćby na przykład Wieża, Jasny Dzień.
Tak, to będzie film, na który trzeba będzie pójść jeszcze raz.
Będą też produkcje, co ciekawe, będą produkcje krótkometrażowe, będzie
właśnie,
można zobaczyć.
Właśnie.
Część produkcji krótkometrażowych otrzyma swoje premiery.
Ja widziałem, że będzie
premiery.
Premiera Dnia Babci na przykład.
Tak.
Ale to są wszystko, to są filmy, które już teraz transmitowane są w telewizji.
Nie, no oczywiście, ale to będzie wydany, będzie tak zwany The Best of Gdynia Film School.
Ale my rozmawialiśmy kiedyś o czymś takim, żeby wydawać filmy krótkometrażowe w takich blokach, nie? Kinowych.
Ale dobrze wiemy, że my się kumplujemy zdecydowanie z Gdyńskim Centrum Filmowym i pozdrawiamy. Ja nie jestem absolutnie zły, że oni nam ukradli pomysł. Ja nie mówię, nie ukradli, tylko po prostu my użyczyliśmy
tego pomysłu. Po prostu jednocześnie wpadli na to samo, co my.
Niekoniecznie jednocześnie.
Może oni później.
Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w jakiś sposób taki, żeby wzbogacić naszą kinematografię. No ale tak jak mówimy, my tylko drapnęliśmy wierzchołek góry lodowej. W naszych kinach w 2017 roku wyszło 350 filmów.
No.
Co jest niemalże nie do obejrzenia, tak? No oczywiście da się, jak jesteś bardzo zdeterminowany, ale to jest bardzo ciężkie. I tak samo będzie w tym roku. I nie tylko chodzi o te wielkie produkcje, jak na przykład I, Tonya, na którą też wiele osób czeka, to też biograficzny z Margot Robbie o jednej z łyżwiarek figurowych. O, dokładnie.
Tak.
Są właśnie premiery tych polskich filmów. Wieża, Jasny Dzień, no, będą te pomiędzy
będzie
słowami.
Będzie przecież historia Gwiezdnowojenna o Hanie Solo, nie?
Tak.
25 maja zaskakująco, a nie pod koniec roku. Jak było z Łotrem 1? On też tak w połowie roku wychodzi?
Tak, też tak w połowie roku wychodzi,
no
z tego co pamiętam. Wychodzi w Czterech Ścianach Życia choćby.
Wychodzi Traktorek Florek Ratuje Farmę.
Wychodzi Pitbull, Ostatni Pies Pasikowskiego teoretycznie w marcu, co może być dobrym
właśnie, markę Pitbull przyjmuje Pasikowski, wplata w tytuł jakiś wątek psiarski znowu.
Gratulujemy.
Jestem ciekawy też.
Jest na co
produkcji.
Czekać. Jest multum rzeczy. Jest piękne multum rzeczy, które oferuje wam kino i mam nadzieję, że skorzystacie z tego i w 2018 roku...
Amerykanie pożyczyli pomysł od Polaków, od nas i będą ekranizować Pastę Internetową.
Tak?
No bo u nas fanatyk wędkarstwa się pojawił, a Amerykanie kręcą Slendermana. Wiesz o tym?
To już te przestrzenie...
Zwiastun już chyba się pojawił.
Tak. I mają świetny plakat.
Tak, plakat jest niezły.
Słuchajcie, my obejrzeliśmy w 2017, Kamil obejrzał 64 produkcje w kinie, obejrzałem 73 chyba, a nadal też mamy wrażenie, że tylko drapnęliśmy części,
dawno.
Ugryźliśmy tylko kawałek tortu i mam nadzieję, że gryźć go będziemy w 2018, a wy będziecie
gryźć
razem
rok.
Z nami. Dziękujemy wam za kolejną cudowną audycję, ale nas posmyrałem teraz.
Szanowni Państwo,
kochani moi, żegnamy się bardzo serdecznie. Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Do usłyszenia. Cześć.
Cześć.
London is the place for me. London, that lovely city. You could go to France or America, India, Asia, Australia. You gotta come back to London City. Well, believe me, I am speaking broad-mindedly. I am glad to know my mother country. I've been traveling to countries years ago, but this is the place I want to know. London is the place for me. London is the place for me. To live in London, you are really comfortable. Very much so sober. They will take you here and they take you there and make you feel like a millionaire. London is the place for me. London is the place for me. At nights when you have nothing to do, you can take a walk down Shaftesbury Avenue. Enjoy the breeze and admire the beautiful sceneries. London. dances around Concord.